Może zacznę od tego, to ktoś mnie prosi, żebym wyjaśniła sprawę Biurka i profesora Barcelowicza. Otóż była taka historia, to był chyba 99 rok, kiedy wprowadzono poprawki do ustawy o finansach publicznych, które de facto sprawiały, że państwo nie mogło wspierać organizacji pozarządowych. To był błąd oczywiście, chociaż nie taki nieuświadomiony, że państwo nie mogło w żaden sposób, nie było możliwości prawnych współfinansowania czy wspierania organizacji pozarządowych działających na rzecz obywateli tego kraju. I zrobiła się wielka draka, dlatego że większość organizacji pozarządowych, między innymi moja, w części jest wspierana przez budżety gmin na przykład. I uważamy, że państwo nie może zwalić na organizacje charytatywne całego obowiązku, który do niego należy, czyli troski o najsłabszych obywateli. Aczkolwiek też, już tu wyjaśniam, nie uważam, żeby sensowne było pozwolenie na to, żeby państwo finansowało w 100% naszą działalność, dlatego że wtedy państwo swoimi rządzi się zasadami, również i swoją ideologią, która nie musi być zgodna z misją, jaką ma na przykład moja wspólnota. Podam przykład. W mieście stołecznym Warszawa w tej chwili Urząd Wydział Spraw Społecznych chce wprowadzić skierowania decyzją administracyjną do schronisk dla bezdomnych. Czyli krótko mówiąc, scena będzie taka. Przywozi nam nocą Straż Miejska. Bardzo często się to zdarza. Straż Miejska człowieka na pół żywego, na pół zgniłego, jest mróz. I tu kolega, który między innymi prowadzi to schronisko, Cezary, pyta, a skierowanko to pan ma? A nie, to przepraszamy bardzo, nie. Więc oczywiście jest to sprzeczne, ale wtedy miasto mówi, to my byśmy wam dali wszystkie pieniądze, byłby pięknie, porządek i tak dalej. Musiałabym zatrudnić dietetyczkę, jeszcze paru innych. To jest schronisko, gdzie jest 90 ludzi chorych, umierających, bez głów, znaczy już nie mają głów. Często z powodu alkoholizmu, zespół Korsakowa, bez rąk, bez nóg, umierających na raka. I personelu zatrudnionego tam jest chyba 5 osób. I wszystko gra, proszę państwa. Wyobrażacie sobie, że gdyby to był państwowy ośrodek, to personelu byłoby 60 osób na 90 chorych. I koszta byłyby ogromne. Wracając do profesora Balcerowicza, i wtedy organizacje, między innymi moja, świetny dyrektor był Caritasu Warszawskiego, ksiądz, już nim nie jest od dawna, i szereg innych organizacji stanęły przed kompletną katastrofą. Organizacje, które prowadziły ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych, na przykład schroniska dla bezdomnych i tak dalej. I najpierw próbowaliśmy przekonać posłów, między innymi z ZHN-u był pan Chrzanowski, dobrze mówię? Słucham? Tak jest. Który nas wywalił za drzwi i powiedział, że z kobietami rozmawiać nie będzie. Ja byłam z dyrektorem Caritasu u niego wtedy. On był przewodniczącym komisji budżetowej. I pamiętam, wtedy mi się spodobał mój dyrektor Caritasu, który był młodszy ode mnie, ten wyszedł i mówi, ale dupek. On to powiedział. W każdym razie dotarliśmy do wtedy ministra finansów i wicepremiera, pana Balcerowicza, który nas przyjął, nie mogę powiedzieć. I niejako role się podzieliły same, to znaczy tam było przedstawicieli dobrych kilku poważnych naprawdę organizacji i oni próbowali łagodnie premierowi wytłumaczyć, bo on nie bardzo rozumiał, o co chodzi, bo poniekąd no, nie był w temacie. Więc oni bardzo łagodnie tłumaczyli premierowi, premier słuchał, bardzo słuchał. Zawołał swoją asystentkę jakąś tam od tych finansów i w pewnym momencie ta asystentka zaczęła coś tam, prawda, no, wymądrzać się, jak to dobrze, żeby wszyscy się sami finansowali. I ja nie wytrzymałam i podnosząc głos, a naprzeciwko mnie siedział premier, dokładnie naprzeciwko, podnosząc głos, jednocześnie podniosłam jego wielkie biurko i lekko pchnęłam, oczywiście nie przewróciłam na niego tego biurka, bo pewnie nie dała rady. Biurko opadło z hukiem, wszyscy zamarli i dalej kontynuowaliśmy rozmowę. A następnie wróciliśmy i wieczorem, ta ustawa została szybko wycofana, zmieniona. Tego dnia wieczorem zadzwonił do mnie młody człowiek, przedstawiając się, mogę powiedzieć nazwisko, Łukasz Mężyk, i że on jest asystentem pana premiera Balcerowicza i że pan premier pyta, co nam pomóc. Ja zgłupiałam się, że chłopak się wygłupia po prostu. Młody, miał 20 parę lat wtedy. I mówię, pan sobie raczy żartować. Nie. I rzeczywiście pan premier, doceniwszy gest desperacji mojej, zamiast się obrazić, zaczął myśleć i wysłał tego człowieka z takim zadaniem. Tam jeszcze to był rok, kiedy było bardzo wiele zmian i w ubezpieczeniach zdrowotnych przecież, bo to wszystko były zmiany. Wysłał tego człowieka, żeby chodził ze mną do różnych ministerstw i otwierał mi drzwi. Ten zresztą Łukasz, bardzo sympatyczny, mi siostra, w ogóle nie rozumiem, co siostra do mnie mówi, ale moim zadaniem jest zadzwonić do pani minister. Jest oczywistą sprawą, że jak ja zadzwonię do pani minister z polecenia pana wicepremiera, to pani minister nie odmówi wizyty. Natomiast jak siostra zadzwoni, to pani minister będzie miała czas za 3 miesiące. I tak było. I za to szanuję pana profesora, że po tej awanturze, gdzie nie było miło w pewnym momencie w jego ministerstwie, gdzie właśnie biurko było podniesione z hukiem, a jednak był to wicepremier Rzeczpospolitej, nie ukrywajmy, to zamiast się obrazić, prawda, i powiedzieć, co mi tutaj będzie jakaś baba podskakiwać, jednak wysłuchał. Cała historia zresztą skończyła się tak, że kiedy dawał nam samochód, ten właśnie, o którym mówiłam, to on mieszka w Warszawie na Pradze po drugiej stronie Wisły, w niewielkim domku. To przyjął nas tam na kawę i rozmawialiśmy. I w pewnym momencie mi powiedział tak, wie siostra co, dziękuję siostrze, bo dzięki, między innymi dzięki temu, co siostra robi, ja zrozumiałem, że popełnialiśmy pewne błędy. Wtedy, kiedy w sposób zupełnie, prawda, nieprzygotowany musieliśmy zmienić system praktycznie z dnia na dzień, system społeczno-ekonomiczny. I że wtedy rzeczywiście trzeba było zadbać trochę bardziej o najsłabszych. Więc jest to, ja go szanuję dlatego, że jest to człowiek, który jest zdolny do refleksji, do samokrytyki, do wysłuchania drugiego, chociaż ten drugi, no nie ukrywam, przecież jestem ekonomicznie od niego 1000 razy głupsza, więc to w ogóle... Nie ma o czym mówić, już nie mówiąc o stanowisku. Wracając, czy to wystarczy takie wyjaśnienie z biurkiem profesora Balcerowicza? A jeszcze anegdotka, było przyznanie medalu świętego Jerzego. Ja ten medal tam już kiedyś dostałam, ale zaraz po tym, jak profesor nam dał, przed samym Bożym Narodzeniem nam dał tę Toyotę, a potem jakoś tak latem następnego roku on dostał medal świętego Jerzego i pojechaliśmy do Krakowa z naszymi dziećmi, oczywiście ową Toyotą, bo innego samochodu zdolnego wyjechać 10 kilometrów poza dom nie było. I pan profesor, żegnaliśmy się już po tej uroczystości i pan profesor z żoną wsiadał do jakiegoś nowego, nie wiem co to był za samochód, no w końcu jakiś nowy model, prawda, i tak. A któryś z moich dzieci mówi, ciotka, za parę lat to będzie nasze. Także widzicie, że czasami po prostu bywa u biedaków mocno, mocno zabawnie. Wracając do miłości, bo o tym mamy mówić, tak? Tak się zastanawiałam, że tak naprawdę to każdy z Państwa tutaj, bo jeżeli jesteście Państwo na kongresie rodzin, a po twarzach widać, że niektórzy już jakiś staż z Państwa mają, to każdy z Państwa tutaj mógłby powiedzieć to, co ja mogę powiedzieć. Oczywiście moje doświadczenia z miłością w małżeństwie to są doświadczenia z obserwacji i powiedziałabym nawet troszeczkę na odwrót, to znaczy są to doświadczenia z obserwacji, jak robić nie należy. Ponieważ oczywiście spotykam małżeństwa szczęśliwe, które żyją ze sobą wiele lat, ale do naszych domów trafiają ludzie i ja mam generalnie w większości kontakt z ludźmi, którym się ta miłość nie udała. Z bardzo różnych powodów, albo z ich zaniedbań, albo też z powodu tego, że druga strona była niedorosła, była nieodpowiedzialna i nie chciała. Ale myślę, że miłość generalnie to jest to, jak mówiłam, za czym wszyscy tak rozpaczliwie tęsknimy i do czego dążymy, miłość absolutna, ona jest jedna. Tylko ma bardzo różne modele. To tak jak samochód. Samochód to samochód, ale modeli jest bardzo wiele. I dla nas, ludzi wierzących, oczywiście źródłem miłości jest Pan Bóg. On jest źródłem i wzorem miłości. I pierwsza zasada miłości, jaką Pan Bóg sam sobie zadał, to jest wolność. Miłość to jest jedyna rzecz, do której człowieka zmusić nie można, nie da rady. Dziewczyna, żeby nie wiem jak, była zakochana w chłopaku, który się nią nie interesuje, żeby trzasła, nie zmusi jej do miłości. I odwrotnie. Żeby, opowiadała mi żona Jacka Kuronia, z którą się przyjaźnię, bo kończyłyśmy tę samą szkołę, sióstr niepokalanych zresztą, opowiadała mi, jak to ona ma dwie córki bliźniaczki i w jednej z nich zakochał się jakiś młody chłopak, a ona ani rusz. I w pewnym momencie on prawie padł na kolana, to było u niej w domu. Mówi, bo po prostu wszyscy się śmieliśmy, tak było pół żartem, pół sytuacji. Co mam zrobić, żebyś tam poszła ze mną do kina czy coś? A ona mówi, słonia mi przyprowadź pod okno. Nie mieszkają na Żoliborzu w Warszawie na parterze. I mówi, ku jej zdumieniu, bodajże 2 czy 3 stycznia, jak się obudzili rano, to zobaczyli wielką trąbę słonia pod tym, autentycznego, żywego słonia. Przyprowadził słonia, nie wiem skąd go wziął. W każdym razie nie pomogło. Wyszła za mąż za kogo innego. Aczkolwiek świadczy to o szaleństwie i desperacji miłości czasami. Otóż Pan Bóg nie może nas zmusić do miłości. Dlatego ten świat wygląda tak, jak wygląda. Jest pełen piękna, ale jest także pełen i zła, bo człowiek ma wolną wolę. I Pan Bóg, i nikt z nas nie może zmusić drugiego człowieka do wolności. Pierwszą zasadą miłości jest wolność. Jestem wolnym człowiekiem i kocham Ciebie jako wolny człowiek. I drugą zasadą tej miłości to jest, chcę nie, żebyś był czy była taki jak ja. To się odnosi zarówno do dzieci, do przyjaciół, do męża, do żony. Tylko chcę, żebyś był czy była tym, kim masz być w oczach Bożych, co Pan Bóg dla ciebie przeznaczył. I pierwszym błędem, jaki popełniamy zwykle w stosunku miłości, przyjaźni, która jest jedną, tej prawdziwej przyjaźni, która jest jedną z form miłości, i miłości między mężczyzną a kobietą, miłości małżeńskiej, to jest, jak również i miłości bliźniego w stosunku do ludzi, których w imię Chrystusa chcemy kochać, na przykład my w naszych domach, to jest to, że chcemy, żeby drugi człowiek był taki jak ja sobie zaplanowałam. Że chciałbym, żeby chodził tak, jak mi się podoba. Podstawowy błąd. I początek katastrofy wielu miłości. Prawdziwych miłości. To nie oznacza, że osoba, którą kocham, może robić to, co się jej żywnie podoba. Jeżeli twierdzi, że mnie też kocha. To oznacza, że idziemy razem i razem staramy się dotrzeć do celu, który Bóg nam przeznaczył. Do modelu niejako człowieka, który Bóg w nas wyrzeźbił. Tym modelem jest Jezus Chrystus. I nie jest to wcale ani takie łatwe, ani takie proste, bo w przełożeniu na język codzienny to wygląda tak, i to wszyscy Państwo doskonale wiecie, że w okresie narzeczeństwa wszystko ma się różowe okulary. No po prostu wszystko jest cudownie. Nie ma żadnych wad, same zalety. Po czym już po ślubie okazuje się, a jeżeli ma wady, to one na pewno po ślubie przejdą. To jeszcze jest takie marzenie właśnie. To nie mogę wytłumaczyć wielu młodym dziewczynom, że nie przestanie pić po ślubie. Wręcz przeciwnie, będzie pił bardziej. Że to nie jest metoda. Już nie mówię o innych wadach. I mija chwila zauroczenia i potem przestajemy dbać o miłość. Bo tak naprawdę miłość to nie jest nic innego jak wierność. Przestajemy dbać o miłość. No wiadomo, siada się do śniadania w piżamie rozchełstanej, nieogolonym, w papilotach na głowie, to już mówię tak obrazowo, prawda. Przestajemy już kwiaty kupować, przestajemy już ciasto dobre piec, przestajemy się uśmiechać i powoli, powoli miłość nam się rozchodzi. Ta sama zasada dokładnie dotyczy miłości we wspólnocie, miłości braterskiej. Dlaczego tak w wielu klasztorach i zakonach to nie jest wspólnota, tylko zbiorowisko starych panien i starych kawalerów sfrustrowanych. Dlatego, że nie dbają o miłość. Nie dbają o miłość. A czym jest dbanie o miłość, to wszyscy my doskonale wiemy, bo ja choć, jak mówię, męża nie miałam, za to przypadło mi w udziale wychowanie w sumie razem nawet 9 dzieci w pewnym momencie. Otóż w Skrzypku na dachu, w tym muzykalu, nie wiem czy Państwo pamiętają, Tewie mówi do swojej żony, czy ty kochasz mnie? Golda odpowiedziała, czy ja cię kocham? Przez te wszystkie lata sprzątałam twój dom, gotowałam i prałam twoje koszule i pytasz, czy ja cię kocham? Ta odpowiedź nie zadowoliła Tewiego, dlatego ponownie pyta, ale Golde, czy ty naprawdę kochasz mnie? I znowu Golda odpowiada, czy ja cię kocham? Przez wszystkie te lata byłam przy tobie, rozmawiałam z tobą, cierpiałam głód z tobą, spałam z tobą i ty mnie pytasz, czy cię kocham? I nie odpowiemy na pytanie, co to jest miłość, bo sam Święty Paweł miał z tym trudności. On nie powiedział, co to jest miłość. Święty Paweł w hymnie o miłości, tylko powiedział, jaka jest miłość. On nie powiedział, czym jest miłość. To jest doświadczenie egzystencjalne, które każdy z nas przeżywa, jeśli potrafi i chce kochać, ale to jest doświadczenie, które poeci opisują od wieków, od tysiącleci i jeszcze im się nie udało do końca. Natomiast tutaj, w tym prostych zdaniach Goldy, mamy tak naprawdę powiedziane, czym jest miłość. Wydaje nam się, że to są skowronki. Wydaje nam się, że miłość do Artura, to się może tak wydawać, jeden z przykładów, że to jest tak fajnie, no bo Artur jest świetny w tej chwili. Tylko trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to są lata, lata jazdy po szpitalach, lata leczenia, lata znoszenia. Człowieka, który jest kompletnie inny, bo on jest inny i to nie jest wcale dla mnie takie proste, jak nie jest proste dla jego otoczenia. I można oczywiście zmusić tego człowieka, żeby był taki sam jak ja. Do pewnego stopnia oczywiście, ale na szczęście u autystyka jest to dosyć trudne. I dlatego Artur jest jednym z tych, którzy uczą mnie miłości. Czym naprawdę jest miłość? On oczywiście mnie kocha do po prostu no, zabójczo. Ja jego oczywiście też kocham ogromnie. Ale on nigdy nie będzie taki jak ja. Ja muszę się zgodzić na to, że on jest inny. On nigdy nie będzie chodził do szkoły, nie będzie i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze paru innych rzeczy nie będzie robił. I cały wysiłek, jeśli go rzeczywiście kocham, to cały wysiłek musi polegać mojej miłości na tym, żeby on był szczęśliwy, oczywiście, ale jednocześnie, żeby był tym, kim Pan Bóg chce, żeby on był. I stąd popełniamy często bardzo wiele błędów w miłości. I one są na dwóch skrajnościach. Albo oczekujemy zbyt dużo od drugiej strony, nie godząc się na to, że kochając coś stracimy. Artur, tak jak nasze dzieci generalnie, ale on w szczególny sposób, uczy mnie tracić. To jest facet, który zabiera wszystko, całą pulę. Nie mogę mieć książki, dlatego mam na tablecie spisane, bo wszystkie słowa pisane on zgarnia. Książki, gazety, wszystko. Że on ma swój rytm i ja się muszę do tego dostosować. Oczywiście do pewnych granic, ale muszę się do tego dostosować. On z kolei okazuje mi czasami miłość, życzliwość i serdeczność w momentach, w których wydawałoby się, że w ogóle nie chwyta. Wtedy, kiedy jestem smutna, wtedy, kiedy czegoś potrzebuję, kiedy to Artur jest obok. Ten człowiek, o którym by się wydawało, że nie potrafi nic. On potrafi kochać. Kochać i cieszyć. I my przeważnie wpadamy w dwie skrajności. Albo pozwalamy drugiej stronie na wszystko. Kocham cię, wobec tego możesz robić wszystko, co chcesz, i ja i tak cię będę kochać. Owszem, będę cię kochać, jeżeli miłość jest wiernością, ale to nie znaczy, że będę ci pozwalać na wszystko. To znaczy, że moim obowiązkiem jest niejako pilnować i dbać o to, żebyś był czy była tym, kim Pan Bóg chce, żebyś była. Czyli jeżeli robisz głupstwa, jeżeli się obijasz, jeżeli chcesz żyć na mój koszt, nie mówię tu o wzajemnej wymianie przysług i życzliwości i serdeczności, ale o życiu na cudzy koszt, to ja się na to nie zgadzam. Dlatego, że to nie mnie. Ja mogę się poświęcić, mogę bez przerwy prać te skarpetki i zbierać je rozrzucone po podłodze. Ale to tobie szkodzi. To ty w pewnym sensie tracisz trochę na swojej wartości. To na tym polega rzecz. Podobnie w stosunku do dzieci. Że jeżeli chcemy być razem, to chcemy, żeby jedno i drugie było wolne, żebym ja nie musiała non-stop po tobie sprzątać, ale wtedy, kiedy widzę, że jesteś zmęczony, to ja chcę po tobie posprzątać, a to stanowi zasadniczą różnicę. I oczywiście wzajemnie. Z jednej strony więc często miłość traktujemy jako absolutną pobłażliwość, a z drugiej strony często miłość traktujemy, tak jak mówiłam, jako wymaganie, żebyś był od razu idealny, czy była od razu idealna i taka jeszcze, jak ja sobie to wyobrażam. Ileż tragedii jest w małżeństwach i także w stosunku do dzieci, bo myśmy sobie wyobrazili, że on będzie taki, a on jest zupełnie inny. Ale może w tej swojej inności, nie mówię tu o złym, bo jeśli ja sobie wyobraziłam, że nie będzie piła, on sobie poszedł pić, no to niestety to jest już inna rzecz. Ale wyobraziłam sobie, że on będzie wielkim tu biznesmenem i tak dalej, tam będzie taki. A on jest zupełnie inny, ale może w tej inności, czy ona, w tej inności są ziarna, które są jeszcze piękniejsze do odkrycia, jeszcze piękniejsze niż moja wyobraźnia o tym, jak powinno być. Wczoraj Państwo tutaj mówili o swojej historii życiowej i to jest fantastyczne, dlatego że to pokazuje, jak można zmienić kompletnie wizję i małżeństwa, i wzajemnej miłości, jeżeli się jest otwartym na zmianę. Miłość nigdy nie jest dana do końca. Dopiero ktoś mnie kiedyś zapytał, czy siostra umie kochać. Ja mówię, gdybym umiała, to bym już nie żyła, no proste. Dlatego, że to jest nauka i szkoła do końca życia. I kiedy widzę 80-paroletnią matkę mojego najbliższego współpracownika, jak opiekuje się swoim również 80-paroletnim mężem chorym na Alzheimera, to jest dopiero próba miłości. To jest próba miłości. Ale to, do tej próby oni dorastali całe życie. Oczywiście przez różne wzloty i upadki. Dorastali całe życie. My natomiast mamy tendencję, zwłaszcza współczesne czasy, do uciekania przed jakimikolwiek trudnościami, bo wszystko musi być szybko, łatwo i przyjemnie. I dlatego wiele młodych małżeństw się rozpada, bo nie jest ani szybko, ani łatwo, ani tym bardziej zawsze przyjemnie. Proste. I jeżeli założymy, że miłość to jest wierność, no to nie mamy wyjścia. I problem w tym, że dopiero kiedy po latach, i to pewnie Państwo, którzy już dłużej są, mają też szkołę za sobą, już pewnie te studia doktoranckie robią niektórzy tu siedzący, doskonale wiedzą, że tak naprawdę to owoc tego zbiera się dopiero po latach, kiedy ma się poczucie niejako już pewności, że druga strona rzeczywiście jest wierna i do mnie należy, że przeszliśmy przez trudności, które nas sprawdziły, że mogę zawierzyć i zaufać. Bo o co chodzi w małżeństwie? Każdy z nas potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, wiary i zaufania drugiemu człowiekowi. Rozpad jest wtedy, kiedy druga strona zdradza. Jakikolwiek to nie byłby sposób zdrady. Zarówno zdrada w postaci związania się z inną osobą, jak i zdrada w postaci ucieczki. Ucieczki ze wspólnoty poprzez pracę, uzależnienia najrozmaitsze. I to, że miłość to wierność, to rzadko sobie uświadamiamy. A przecież przymiotem Boga jest wierność. Bóg jest wierny. Żebyśmy nie wiem co robili, Bóg nas kocha, to nie oznacza, że nie cierpi z powodu złych rzeczy, które robimy. Ale nie przestaje nas kochać. I jeszcze jest jeden aspekt tej miłości, miłości w rodzinie. Mianowicie, tak jak mówiłem tutaj, to, że tutaj wszyscy jesteśmy, to nie jest nasza zasługa. Choć na pewno wymagało to od nas pracy i wyrzeczeń. To jest zadanie. No bo żeby tutaj siedzieć, to musieliśmy przede wszystkim spotkać Pana Boga. Ktoś nas musiał odpowiednio wychować, czy później Pana Boga spotkaliśmy. Musieliśmy jednak zdobyć no, jakieś wykształcenie podstawowe i już nie mówiąc o niczym innym, mieć choćby pieniądze, żeby tutaj dojechać. Proste. A bardzo wielu ludzi ich nie ma, nawet na chleb. Zwyczajnie. Poza tym jesteśmy tu, tworzymy jakąś wspólnotę, wspólnotę w kościele i to wspólnotę ludzi świadomych, bo ktoś, kto jest obojętny, na pewno by na taki kongres nie przyjechał, komu to jakby na niczym nie zależy. To jest zadanie. I w tym świecie, w którym jest rzeczywiście mnóstwo wspaniałej i pięknej miłości i piękna, jest również, to wszyscy dobrze wiemy, niesamowite cierpienie. W naszych rodzinach nasze dzieci czasami robią totalne głupstwa, cierpią. I jaka jest rola? Rola tych, którym Pan Bóg dał męża czy żonę. Pan Bóg dał niejako pole do tworzenia miłości po prostu tej, o której mówi tutaj Golde, tej miłości praktycznej, do doświadczania. Otóż papież Jan Paweł II nam o tym przypomina. Nam się wydaje czasami, że jeżeli już mamy rodzinę, to i rzeczywiście musimy włożyć ogromny wysiłek w to, żeby tę rodzinę utrzymać właśnie w miłość. Miłość to jest potworny wysiłek, no, nie ukrywajmy. Chociaż i przyjemność też. To już nic więcej nas nie obowiązuje. Niech innymi sprawami zajmują się ci właśnie, tacy jak ta zakonnica. Tutaj co chłopa nie ma, to jej lepiej jest na świecie. Bo kłopot z głowy. Otóż nie. Miłość w rodzinie, miłość rodzinna, to jest coś tak niesamowitego, za czym tęsknią miliony ludzi. Powiem tak, w naszej wspólnocie są małżeństwa też i są osoby takie jak ja, które wybierają celibat, takie, które składają przyrzeczenia, więc nie noszą habitów, ale też żyją nie w małżeństwie. I są też ludzie, w większości nasi mieszkańcy, którzy trafili na margines, zostali wykluczeni bardzo często z powodu braku miłości. To są wszyscy ci, których nikt nigdy nie kochał albo kochał ich źle. Wychowankowie domów dziecka z rodzin najrozmaitszych, pokręconych. Bardzo różne przypadki. I w regule życia naszej wspólnoty jest powiedziane jasno. W małżeństwo normalnie żyjące, my żyjemy razem z tymi ludźmi, prawda? Małżeństwo nie powinno okazywać sobie zbyt daleko idących oznak czułości na oczach innych mieszkańców. Oczywiście nie chodzi tu o gesty nieprzyzwoite. Chodzi o zwykłe, serdeczne przytulenie, normalne, pomiędzy mężem a żoną. Przytulenie i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest gorszące absolutnie, wręcz przeciwnie. Tylko chodzi o to, żeby nie rozbudzać w ludziach, którzy zostali tego pozbawieni, lub też osoby, nie wiem, chore psychicznie, niepełnosprawne, które nigdy w życiu nie zaznają tkliwej miłości takiej, jaka powinna, czy jest pomiędzy mężem a żoną. Nie zostało im to dane. Zostało im dane wiele innych rzeczy, ale akurat nie to. Żeby nie rozbudzać tego pragnienia, którego nie jesteśmy w stanie zaspokoić, bo to jest nieuczciwe. Nie można w kimś rozbudzać jakiegoś pragnienia, którego nie będziemy w stanie zaspokoić. Bo przecież no nie powychodzimy za mąż, czy nie pożenimy się ze wszystkimi naszymi mieszkańcami. To jest niemożliwe. I nawet byłoby niewskazane. Mamy do dania ludzie, którzy są kochani i potrafią kochać, którzy tworzą miejsce, gdzie widać miłość, gdzie widać upieczone ciasto, serdeczność, życzliwość, radość przede wszystkim. Radość. Że to jest miejsce, do którego powinni być zaproszeni ci, najczęściej oni sami lgną do takich miejsc, ci, którzy tego nie mają. Oczywiście w sposób roztropny. To nie chodzi o to, żeby bezdomnych, tak jak to kiedyś jeden z moich przyjaciół, bardzo zamożny człowiek z bardzo dobrej rodziny, z żoną, no już było bardzo dawno, to on zaprosi moich bezdomnych młodych chłopców do siebie na herbatę i kawę. Ja mówię, bardzo proszę, tylko weź się zastanów. No i zaprosił tych moich chłopaków, którzy byli po domach dziecka, po więzieniach, no po zakładach wychowawczych. Postawił im herbatę w filiżaneczkach cieniutkich, porcelanowych. Te chłopaki w ogóle nie wiedziały, gdzie są, jak się zachować. Byli tak skrępowani, że dla nich to nie była żadna przyjemność. Więc to na tym polega też. Ale nasze domy powinny być miejscami, z których promieniuje ciepło. W których nasza miłość to jest coś, czym powinniśmy się dzielić. Bo dlaczego Pan Bóg jest jeden w trzech osobach? Wyjaśnienie jest przecież niezwykle proste. Miłość nie może polegać na tym, że się kocha samego siebie. Miłość to jest, przynajmniej muszą być dwie osoby i trzecia, którą się z tą miłością dzielimy. Artur, jak cokolwiek dostanie, cokolwiek by to nie było, już nie mówiąc o sławnym kładzie, teraz jak będziemy wracać do domu, to on się najpierw każe mi zatrzymać przed tak zwaną pierwszą bramą. Pierwsza brama, my mieszkamy w takim domku też na terenie, ale wjazd jest przez drugą bramę. I po co się tam będzie kazał zatrzymać? Po to, żeby się podzielić radością z tego wszystkiego, co tutaj udało mu się uzbierać. Czyli wszystkich tam ulotek, tych wszystkich i tak dalej, bo dla niego to jest wielki skarb. Podzielić. On poleci do mieszkańców tam, a szczególnie do ukochanego wujka Adama, jednego z mieszkańców, i żeby to pokazać. Wujek, patrz, bo on się musi podzielić swoją radością. A ponieważ dzisiaj wujka nie będzie, bo wujek jeździ, jest kierowcą księdza, który głosi kazania po parafiach i zbiera też pieniądze, żebyśmy mieli z czego żyć, to będzie wielkie rozczarowanie pod pierwszą bramą dzisiaj. Bo miłość to jest coś, czym chcemy się dzielić. I to małżeństwo, które tutaj wczoraj nam opowiadało historię swojego życia, doskonale to rozumie. Kiedy byli tak i zbierali kasiorkę tylko do własnych kieszeni, to ta pani musiała korzystać z pomocy psychiatry czy psychologa. Natomiast kiedy się otworzyli, to okazało się, że już z niczego korzystać nie musi, oprócz oczywiście Pana Boga. I my mamy bardzo często usprawiedliwienie o tej rodzinie, mówię. Że przecież już i tak dzieci i to już taki wysiłek, że więcej nie potrzeba. Naprawdę wysiłek, ja nie neguję. Papież Jan Paweł II, na którego wszyscy się lubią powoływać, ale ja kiedyś spisałam z papieskich wypowiedzi wszystkie wypowiedzi dotyczące ludzi ubogich. bo wszyscy jesteśmy posłani do tego, żeby zmieniać ten świat. Cierpienie i grzech to nic innego jak brak miłości. Wkład społeczny rodziny posiada swą własną specyfikę, którą należy lepiej poznać i w sposób bardziej zdecydowany uwzględnić, zwłaszcza w miarę dorastania dzieci, angażując do współpracy, na ile to możliwe, wszystkich członków rodziny. W szczególny sposób należy podkreślić wzrastające w naszym społeczeństwie znaczenie gościnności ze wszystkimi jej przejawami. Od otwarcia na prośby braci drzwi własnego domu, a bardziej jeszcze serca, aż po konkretne zatroszczenie się o zapewnienie każdej rodzinie własnego mieszkania jako naturalnego środowiska, które je zachowuje i pozwala jej wzrastać. Nade wszystko rodzina chrześcijańska winna wsłuchiwać się w polecenie apostoła. Zaradzajcie potrzebom, przestrzegajcie gościnności, by naśladując przykład Chrystusa i dzieląc Jego miłość, umiała przyjąć potrzebującego brata. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. To oczywiście słowa Pana Jezusa. Otóż zapominamy często, że nasze szczęście przestaje być szczęściem, a może być niewolą, może zamienić się w niewolę czy współzależnienie, jeśli nie dzielimy go z innymi. I życie rodzinne oczywiście wymaga intymności, wymaga pewnej przestrzeni, ale będzie życiem jałowym i miłość pójdzie tak jak para w gwizdek nasza, jeżeli nie będziemy jej dzielić z innymi. A tutaj pole i paleta do popisu i możliwości jest ogromna. A ten sławny talerz wigilijny, który kładziemy w dzień Wigilii na stole, zwykle pozostaje pustym gestem. Tak jakby brakowało nam naprawdę wokół starszych sąsiadek, kogoś z domu pomocy społecznej, z kim nasze dzieci się zaprzyjaźnią, jak z babcią czy z dziadkiem. Tak zwyczajnie zaprzyjaźnią. To nie wymaga żadnych pieniędzy. A potem zaprosimy na Wigilię. I tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o własnej teściowej, synowej. To już w ogóle nie wspomnę, prawda? Więc to budowanie relacji miłości i dzielenie się tą miłością, to tak naprawdę jest zadanie każdego chrześcijanina. A w życiu rodzinnym, no to ma się jeszcze do pomocy dzieci, które można fantastycznie zaprząc do roboty i zapewniam was, bo nasze są zaprzęgnięte, dzisiaj nawet są zaprzęgnięte. Jedne stoją na kiermaszu w Warszawie, a drudzy w Łodzi. I oni się z tego bardzo cieszą. I kiedy zapytałam mojego syna, który do 12 roku żebrał na ulicy, Janek, zapytałam go wtedy, bo między innymi on pracuje w naszej fundacji na wsi i między innymi jego rolą jest dbanie o to, prowadzi świetlicę, jest kierownikiem świetlicy, dbanie o to, żeby wszystkie rodziny, które tam mamy wokół, żeby miały co jeść i dzieci, żeby miały co jeść i tak dalej, więc on już musi tego pilnować. I w którymś momencie kiedyś go zapytałem, Janiu, czy ty zawiozłeś jedzenie tam Aaronowi, to taka rodzina, gdzie Aaron dzwonił o 15, że jeszcze nic od rana nie jadł. Kilka osób tam jest chorych psychicznie w tej rodzinie. I Jasiek mi odpowiedział, no tak, oczywiście zawiozłem. Ja mówię, ale czy pamiętałeś, już nie pamiętam, to chodziło już o jakiś szczegół taki do tego. A on mówi, no przecież mnie wychowałaś, chyba wiesz, że pamiętałem. Więc to myślę był największa moja radość, dlatego że to był jakiś szczegół, coś tam trzeba było dorzucić do tego jedzenia, żeby oni mogli obiad ugotować. Nawet nie wiem, czy to nie chodziło o kilogram soli. Że no bez tego, nawet jeśli jej dam mięso, to obiad będzie niesmaczny, oni nie mieli nic ci ludzie. I ta jego odpowiedź, no przecież mnie wychowałaś. Więc ta jego duma z tego, że on się nauczył pewnych rzeczy, choć nie jest to anioł chodzący, mój Jasiek, absolutnie, zgrzeszyłabym, gdybym tak powiedziała, ale normalnym młodym człowiekiem jest, ale to, że nauczył się, co oznacza miłość, że jak się komuś daje, to trzeba pamiętać mięso, to trzeba pamiętać o soli, że nie wolno się spóźnić, jeżeli ktoś jest głodny, że trzeba się dzielić tym, co się ma, to myślę, że to jest największy sukces wychowawczy. A dodam na końcu, to jest rzecz, której się na ogół tak straszliwie dla naszych dzieci boimy. Boimy się. Boimy się, że będą za dobre. Że sobie w życiu nie poradzą. Boimy się, kiedy jadą jako wolontariusze gdzieś tam, na drugi koniec świata albo nawet i tutaj. No to jak chcemy, żeby w świecie panowała miłość? Miłość to wierność, miłość to wymagania od siebie przede wszystkim. To niepozwalanie, żeby ten, kogo kocham, żył poniżej swojej godności i tego, kim mógłby być. Ale także przeogromne przebaczenie i tak naprawdę w życiu codziennym to nie zwracanie uwagi na drobiazgi. Że znowu ta żletka leży tu, a znowu tak, tej wody do kawy jest 40 rok już o pół centymetra za dużo. Przepraszam, ale Artur nie opuści lokalu, jak nie przemówi.
Proszę. Ako Borek.
No, gdzie mieszka?
W Łoszowskiej.
Na Łoszowskiej, tak. Dziękuję.
Dziękuję.